radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład poprowadzi ksiądz profesor Antoni Żurek. Czy można wskazać, kiedy narodziła się eklezjologia?
Eklezjologia, czyli systematyczna nauka o Kościele, istniała przynajmniej w śladowych formach od samego początku. Podobnie jednak, jak w całej teologii, w fazie początkowej można mówić tylko o pojawiających się ideach eklezjologicznych, a nie o uporządkowanym i całościowym systemie. Jednak w miarę upływu czasu pojawiały się coraz to pełniejsze wizje, które też podlegały stopniowej ewolucji, aż przekształcały się w spójny system. Tych początkowych wizji było dużo, bo niemalże każdy ze znaczących teologów pierwszych wieków coś nowego w tej dziedzinie wnosił. Pierwsze pojęcie o charakterze eklezjologicznym pojawiły się już w listach świętego Ignacego z Antiochii. On rozróżniał Kościół powszechny i Kościół lokalny. Kościół powszechny rozumiał jako wszystkich wierzących Chrystusa. Jest to, jak on mówił, Kościół zjednoczony z Chrystusem. Biskup Antiochii nie znał, albo przynajmniej nie wskazywał, żadnej struktury widzialnej tego powszechnego Kościoła. Natomiast w jego opinii Kościół lokalny jest widoczny. Istnieje tam, gdzie grupa wiernych gromadzi się wokół biskupa. Jednoczy ich przede wszystkim trwałowanie Eucharystii, ale również wiele lokalnych już istniejących zwyczajów. Tu trzeba nadmienić, że w kościele lokalnym w każdej miejscowości przewodniczył biskup, a więc biskup był w każdej miejscowości. Podobne idee znaleźć można w tekstach innych biskupów z tego okresu. Wprawdzie więcej uwagi poświęcało się tam kościołowi lokalnemu i jego widzialnym strukturom, ale jest też przekonanie o przynależności do Kościoła powszechnego, obejmującego wszystkich wierzących Chrystusa. Przy czym nie wystarczy sama wiara w Chrystusa, ale przede wszystkim wymagane jest, by była to wiara w prawdziwego Chrystusa. W ten sposób rodziło się pojęcie ortodoksyjności, czyli prawowierności. Jej cechą było to, że była taka sama doktryna, wiara w całym Kościele. Identycznie brzmiąca i tak samo rozumiana prawda wiary we wszystkich kościołach lokalnych, a więc w miejscach bardzo rozproszonych po całym cesarstwie. Te rozproszone wspólnoty łączyły również te same sakramenty, na których budowano życie wszystkich wiernych. Były to przede wszystkim chrzest i Eucharystia. Wokół nich koncentrowało się życie każdej wspólnoty. Taki sam chrzest, taka sama Eucharystia było wszędzie tam, gdzie był jeden Kościół. Często właśnie tak było, że wnioski teologiczne wyciągane przez pierwszych teologów były odpowiedzią na różnorodne zjawiska, jakie miały miejsce wtedy i zdarzały się w różnych miejscach Kościoła. Do takich zjawisk można zaliczyć pojawienie się herezji i schizm, więc topienia gnostyków, a także reakcje społeczeństwa pogańskiego oraz samych władz państwowych. Biskupi i wierni stawali wobec takich problemów i szukając odpowiedzi na nie, wypracowywali teologiczne rozwiązania. Te pojedyncze myśli oraz idee powoli łączono i w ten sposób rodziły się pierwsze wizje Kościoła.
Co akcentowały te wizje i kto je tworzył?
Wizje rodziły się w głowach różnych ludzi. Co ciekawe, często autorami pierwszych znanych nam wizji Kościoła były osoby świeckie, czyli chrześcijanie zaangażowani w życie wspólnoty, ale nie pełniący żadnych funkcji w tych wspólnotach. Wizje te powstawały w konkretnych warunkach i były uwarunkowane okolicznościami oraz osobistymi preferencjami tychże autorów. Jako pierwszą możemy wspomnieć wizję Kościoła, której autorem był chrześcijanin o imieniu Hermas. Żył w II wieku w Rzymie. Zostawił on traktat zatytułowany Pasterz, w którym przedstawił swoją wizję Kościoła oraz sposób, w jaki on winien rozwiązywać swoje problemy. Hermas widział kościół jako budowlę, zwykle wieżę budowaną bądź to na wodzie, bądź to na skalę. Oba te obrazy są wzajemnie uzupełniające. W obrazie wody każdy mógł się domyślić chrztu, dzięki któremu ludzie byli włączani do kościoła obrazowanego przez wieżę. Skała natomiast obrazuje Chrystusa. W wizji wieży budowanej na wodzie wielu ludzi obrazowanych przez kamienie, wydobywanych z wody i dopasowanych do budowli. Kamienie wyciągane z wody pasowały bardzo do siebie, dzięki czemu wieża była doskonałą budowlą, wręcz jakby była zbudowana z jednego głazu. To obrazowało jedność kościoła. W tej budowie były różne kamienie. U podstaw wieży Hermas widział kamienie wielkie i doskonale do siebie pasujące. Oznaczały one, jak to sam napisał, apostołów, biskupów, nauczycieli i diakonów, którzy postępowali zgodnie z świętością Boga, wypełniając swoją posługę w sposób czysty i święty. Bardzo ważnym dla budowli były kamienie oznaczające męczenników i wyznawców, następnie ludzi szczerze dążących do świętości. Na tych kamieniach wznosiła się cała wieża. To były jej podstawy. Wokół wieży były też kamienie popękane, które należało obrobić. Oznaczały one grzeszników, którzy przez codzienną pokutę na nowo wpasowywali się w budowlę. Te pęknięcia i deformacje miały bardzo różne kształty, co oznaczało przeróżne uchybienia spotykane wśród chrześcijan owego czasu. Składały się one na obraz kościoła z czasów właśnie Hermasa. Kamienie foremne i zdrowe, a obok nich popękane i obtłuczone, to obraz kościoła składającego się z ludzi świętych, ale też ułomnych, grzesznych, posiadających liczne wady. Natomiast jeżeli któryś kamień stracił swoją formę, odrzucano go od wieży, bo się do budowli nie nadawał. Mógł na nowo zostać użyty do wieży, o ile na nowo przeszedł proces uzdatnienia do budowy. Hermas dopuszczał taką możliwość, mówiąc o drugiej tak zwanej pokucie. Ciekawą ideę kościoła miał inny teolog końca II wieku, Klemens Aleksandryjski. On z kolei, zdegustowany licznymi grupami heretyckimi, jakie wówczas powstawały, kładł nacisk na inne elementy kościoła. Podkreślał przede wszystkim prawdę o jego jedności. W bardzo, jak na owe czasy, naukowy sposób mówił o jednym kościele powstałym zgodnie z planem Bożym. Do tego kościoła należą wszyscy sprawiedliwi, czyli wszyscy, którzy są posłuszni jedynemu Synowi Bożemu. W warunkach ziemskich ten kościół stanowi lud Boży. Oczywiście ci sprawiedliwi stanowiący kościół żyli i żyją na ziemi w różnym czasie, ale tym, co ich łączy, jest przestrzeganie Bożych przykazań. Do tego powołani zostali wszyscy ludzie, bo wszyscy mogą poznać te przykazania, choć na różnych drogach. Wśród tych sprawiedliwych istnieje pewne zróżnicowanie w zależności od tego, jak kto postąpił w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Najbardziej zaawansowani są przyjaciele, nieco mniej wierni słudzy, a najmniej słudzy, tych zwykli. Wszystko w zależności od tego, jak daleko ktoś postąpi w miłości Boga. Ta miłość staje zaszczepiona w chwili chrztu, a potem powinna się rozwijać poprzez wiarę i bojaźń Bożą, czyli posłuszeństwo przykazaniom. Sprawiedliwi stanowiący Kościół są przede wszystkim w niebie. To są już zbawieni, żyjący w doskonałej jedności z Bogiem, w pełni ogarnięci Jego miłością i przez nią udoskonaleni. Ten Kościół w niebiesiech ma swoją strukturę i stanowi wzór dla Kościoła ziemskiego. Tak też jest w przypadku hierarchii. Według Klemensa, tutaj cytuję, istniejący tu na ziemi w Kościele stopnie hierarchiczne biskupów, prezbiterów, diakonów są naśladownictwem wspaniałości anielskiej i ekonomii zbawienia. Koniec cytatu. Ten ziemski Kościół winien stanowić kopię niebiańskiego, I dlatego modlimy się, żeby wola Boża spełniała się na ziemi podobnie jak w niebie. Zanim jednak to się w pełni stanie, Kościół ziemski stanowi społeczność, tu znowu cytuję, nie do zdobycia, nie do opanowania przez tyranię, jest wyrazem woli Bożej na ziemi. Jest to zorganizowana społeczność zarządzana przez prawo ustanowione przez boski logos, czyli odwieczne słowo.
Co wnieśli do eklezjologii teologowie III wieku?
Mówiąc o teologach III wieku, myślimy przede wszystkim o Orygenesie i świętym Cyprianie. Oczywiście u innych autorów tego okresu też można znaleźć idee eklezjologiczne, ale wkład i oryginalność tych dwóch wspomnianych autorów są największe. Eklezjologia Orygenesa stanowi część jego wielkiej wizji teologicznej i stąd trzeba koniecznie parę słów na ten temat powiedzieć. Według tego myśliciela wszystko, co istnieje, zanim stało się widzialne, istniało już w myśli Bożej. Dotyczy to również Kościoła. Według Bożego zamysłu była to wspólnota istot rozumnych, będąca w jedności z Bogiem. Głową tej wspólnoty jest Chrystus i w tym sensie można mówić, że jest to mistyczne ciało Chrystusa. Nastąpi jednak dramat, czyli część istot rozumnych oziębła w miłości Bożej i w ten sposób doszło do rozłamu w tej społeczności. Dziś Kościół widzialny tworzy właśnie ta część stworzeń rozumnych, która na nowo muszą rozpalić w sobie miłość Bożą, aby stać się uczestnikami tej doskonałej wspólnoty. Tak w ogromnym skrócie można przybliżyć tę i orygenesowską ideę powstania Kościoła. W obecnym czasie Kościół nadal tworzy wspólnota rozumnych stworzeń w mistycznym, choć w różny sposób zwłędnioczona z Chrystusem. Inaczej należą do tej wspólnoty aniołowie, a inaczej ludzie na ziemi. Aniołowie, pozostający, jak to się nazywało wtedy, w łonie Ojca, tworzą niebiańską część Kościoła. Tam dołączą do nich błogosławieni. Natomiast Kościół na ziemi przechodzi różne fazy istnienia. Od chwili wcielenia stał się oblubienicą boskiego oblubieńca. Według Orygenesa właśnie obraz oblubienica i oblubienicy najlepiej oddają prawdę o Kościele. Stąd najwięcej wiadomości na temat Kościoła według niego znajduje on w Pieśni nad pieśniami. Właśnie relacje miłości oblubieńczej ze wszystkimi jej formami wyjaśnia sytuację Kościoła. Jest to oblubienica jeszcze nie do końca uformowana, czasem błądząca, ale całe jej piękno wynika z tego, czym ją boski oblubieniec obdarowuje. Jest z całą pewnością bardzo ta wizja mistyczna i mówiąca wiele o jego naturze i wewnętrznej wartości, więcej niż o widzialnych jego formach. Jakkolwiek Orygenes koncentruje się na duchowej stronie Kościoła, tym niemniej wysuwa mnóstwo uwag pod adresem jego widzialnej strony. Zwłaszcza dużo uwagi poświęca kościelnej hierarchii, czyli duchownym. Mając bardzo wyidealizowane pojęcie Kościoła, stawia bardzo wysokie wymagania jego duchownym. Jednocześnie wytyka współczesnym sobie duchownym wiele wad i niegodnych zachowań. Koncentruje się jednak przede wszystkim na ich cechach, a mniej na uwagi poświęca zadaniom, jakie mają wykonywać. Stąd tylko w niewielkim stopniu poznajemy z pism Orygenesa, jak ma wyglądać w praktyce posługa duchownych. Bardziej na stronę widzialną Kościoła zwraca uwagę rówieśnik Orygenesa, biskup Cyprian z Kartaginy. Według niego Kościół założony przez Chrystusa jest jedyną drogą zbawienia. Wypowiedział to w słynnym zdaniu: poza Kościołem nie ma zbawienia. Podobne znaczenie ma inne słynne jego zdanie: nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę. Z tego wynika, że Boga można poznać i do Niego można dojść tylko w Kościele, gdzie jest prawdziwa Jego nauka i środki zbawienia. Kościół Matka daje życie w sakramencie chrztu, a potem to życie pielęgnuje przez podawanie pokarmu, jakim jest Słowo oraz Jego Eucharystia. Ładnie to ujął w słowach, tu cytuję: Kościół to jedna matka posiadająca liczne potomstwo. Z niej się rodzimy, jej mlekiem karmimy, jej duchem ożywiamy. Koniec cytatu. jako matkońskością dla wszystkich wierzących i pozostających w łączności z Nim. Tę więź można zerwać i wówczas staje się poza Kościołem. Jednak poza Kościołem nie ma ani chrztu, a co za tym idzie, nie można zostać skutecznie ochrzczonym, ani nie ma odpuszczenia grzechów, czyli pokuty. Te środki zostały przekazane tylko jednemu Kościołowi, który został założony na apostołach i zachował apostolską tożsamość. Dla podkreślenia tej jedności Kościoła jako środka zbawienia, święty Cyprian chętnie posługiwał się obrazem biblijnym Arki Noego. Jak wiadomo, poza ludźmi znajdującymi się w jego arce, nikt nie ocalał. Często również przywoływał obraz matki gromadzącej swoje dzieci w jedną wielką rodzinę. Jeden obraz uświadamiał absolutną konieczność przynależności do jednego prawdziwego kościoła, w którym można się zbawić, a drugi przypominał o wielkiej trosce kościoła o wszystkich ludzi.
Nie można w tej prezentacji pominąć eklezjologii świętego Augustyna.
Kościół stanowi jedną z tych rzeczywistości, które wręcz fascynowały Augustyna. Tajemnicą Kościoła zajmował się nie tylko z konieczności jako biskup, ale przede wszystkim z osobistych pobudek. Ta rzeczywistość niezwykle go intrygowała. Według papieża Jana Pawła II Chrystus i Kościół stanowią centralny punkt całej myśli teologicznej biskupa Hipony. Miał on oryginalne przemyślenia na ten temat i w dodatku swoje myśli umiał wyrażać w bardzo ciekawy sposób, przy użyciu bardzo oryginalnych wyrażeń. Jego dorobek w tej dziedzinie jest ogromny, więc z konieczności zajmiemy się tylko wybranymi elementami jego eklezjologii, może bardziej charakterystycznymi dla tego teologa, w większym też stopniu przywołamy oryginalne sformułowania. Jedną z najbardziej charakterystycznych koncepcji świętego Augustyna była nauka o Kościele jako ciele Chrystusa. Początek tej idei można znaleźć u świętego Pawła i do niej nawiązywał biskup Hipony. Tę myśl najpełniej rozwinął w swoim dziele zatytułowanym Wprowadzenie do psalmów, bo uważał, że właśnie wszystkie psalmy mówią o Chrystusie żyjącym w Kościele. Związek Chrystusa z Kościołem to według tego biskupa, cytuję, wielki sakrament, czyli wielka tajemnica. A co za tym idzie, jest to kwestia bardzo trudna do uchwycenia i wyjaśnienia. Ten związek zaistniał w chwili wcielenia. Można go opisywać na różne sposoby, nie tyle przy pomocy słów, ile przy pomocy obrazów, choć żaden obraz nie wyrazi w pełni tej tajemnicy. Jednym z takich obrazów to relacja oblubieńcza. Chrystus to oblubieniec, a Kościół to wybrana przez Niego i otoczona miłością oblubienica. Ten obraz był już znany przed świętym Augustynem. Biskup Hipony pogłębił teologicznie tę ideę. Oparł ją przede wszystkim na słowach świętego Pawła, że są, tu cytuję, dwoje w jednym ciele. Związek ten jest nierozerwalny i oparty na miłości. Te relacje oblubieńcze mają liczne konsekwencje. Mówiąc natomiast o Kościele jako ciele Chrystusa, rozumiał przez to zwłaszcza głowę i członki. Chrześcijanie są uważani za członki tego Kościoła, a Chrystus za głowę. Według świętego Augustyna, tu cytuję, jest wielu chrześcijan, ale tylko jeden Chrystus. Ponieważ Chrystus wstąpił do nieba, chrześcijanie sami razem ze swoją głową tworzą jednego Chrystusa. Rzecz nie przedstawia jeden, a na dużo, ale my, których jest wielu, jesteśmy z Nim jednością. Dlatego istnieje jeden człowiek, Chrystus, składający się z głowy i ciała. Koniec cytatu. W głowie mieszczą się najważniejsze narządy oraz zmysły i ona niejako reprezentuje całe ciało. Taka też jest rola Chrystusa, który całemu ciału, czyli wszystkim członkom, daje życie i nim kieruje. Ale cały człowiek to ciało i głowa. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Można jednak amputować jakiś organ ciała i o ile głowa pozostanie na miejscu, to człowiek może nadal żyć. Nie można jednak zapomnieć, że członki tego ciała pozostają na ziemi, podczas gdy głowa jest już w niebie. W ten sposób Kościół, oblubienica Chrystusa, staje się widocznym reprezentantem swojej głowy na ziemi. Dzięki niej Chrystus staje się obecny i dostrzegalny przez wszystkich na świecie. Do tego organizmu należą wszyscy ochrzczeni, jakkolwiek nie wszyscy są jeszcze zdrowymi członkami. Z tego też powodu należy mówić o ciele mieszanym, składającym się ze zdrowych i chorych członków, ze świętych i grzeszników. Zgodnie zresztą z biblijnymi obrazami Kościoła, że wspomnę często przywołaną przez świętego Augustyna przypowieść o zbożu i konkolu, te dwie grupy ludzi zostaną rozdzielone dopiero przy końcu świata. Dopiero wówczas oblubienica, Chrystus, będzie bez skazy i zmarszki, jak mówi Pismo Święte. Jednak w rzeczywistości już teraz grzesznicy tylko pozornie, czyli czysto zewnętrznie należą do Kościoła, choć faktycznie są już poza ciałem Chrystusa. Witalnym źródłem działalności ciała Chrystusa jest Duch Święty. Tutaj znowu słowa Augustyna. Czym w dusza w naszym ciele, tym Duch Święty w ciele Chrystusa. To jest w ciele, to jest w Kościele. On kieruje całym organizmem i daje życie każdej jego komórce. Duch Święty to osobowa miłość. Stąd też jako źródło miłości jednoczy cały organizm. Ta jednocząca, ożywiająca miłość jest istotą Kościoła. Ona zespala wielość członków razem i jednoczy ciało z głową. W rezultacie, znowu słowa Augustyna, jest tylko jeden Chrystus. Ponieważ Duch Święty jest tylko w Kościele katolickim, tym samym tylko ten Kościół jest prawdziwy. Poza tym ciałem nikt nie jest ożywiany przez Ducha Świętego. Również będąc w Kościele Chrystusowym można przez grzech utracić to życie. Grzesznicy nie uczestniczą, jak to nazywa Augustyn, w niewidzialnej wspólnocie miłości. Zwracając uwagę tylko na Kościół widzialny, można go traktować jako wspólnotę opartą na wierze, sakramentach i miłości. Wspólnota wiary oznacza posłuszeństwo prawdom wiary przyjętym na chrzcie świętym. W tym wypadku Kościół jest matką i nauczycielką, będąc gwarantem objawionej prawdy. Należy się mu posłuszeństwo, gdy uczy i wyjaśnia prawdy wiary. Jako matka cierpi z powodu tych, którzy odstąpili od sprawiedliwości, a zwłaszcza z powodu tych, którzy naruszają jedność. Odrzucenie jakiejkolwiek z podanych przez niego prawd powoduje popadnięcie w herezję i tym samym znalezienie się poza wspólnotą ciała Chrystusa, bo heretyków nawet widzialne z Kościoła usuwano. W Kościele, jak zostało wspomniane, sakramenty są skuteczne. Święty Augustyn rozróżniał w sakramentach ważność i owocność. Tylko w Kościele zapewniona jest owocność, bo tylko tu działa Duch Święty. W tym sensie poza Kościołem nie ma odpuszczenia grzechów ani łaski. Z tej racji, że sakramenty rodzą do nowego życia we wspólnocie z Bogiem, Kościół jest prawdziwą matką. To są tylko niektóre elementy eklezjologii patrystycznej. Dla uzupełnienia można by jeszcze wspomnieć o innych, zwłaszcza widzialnych znakach, ale na to już nie mamy dzisiaj czasu.
Dzisiejszy wykład w radiowo-internetowym studium biblijnym poprowadził ksiądz profesor Antoni Żurek. Na zakończenie pytanie konkursowe. Który z ojców Kościoła rozwinął naukę o Kościele jako ciele Chrystusa?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.